Rozdział drugi. Co Łucja tam zobaczyła?
Dobry wieczór, powiedziała Łucja.
Faun był tak zajęty zbieraniem swoich paczek, że w pierwszej chwili nie odpowiedział na jej powitanie. Dopiero kiedy skończył, lekko się skłonił i powiedział: dobry wieczór, dobry wieczór. Najmocniej przepraszam, nie chciałbym być zbyt natrętny, ale czy nie mylę się, sądząc, że jesteś córką Ewy?
Mam na imię Łucja, odpowiedziała, nie bardzo rozumiejąc, o co mu chodzi.
Ale czy nie jesteś, proszę mi wybaczyć, czy nie jesteś kimś, kogo się nazywa dziewczynką? Zapytał Faun.
Oczywiście, że jestem dziewczynką, zgodziła się Łucja.
Czy to znaczy, że jesteś człowiekiem?
Oczywiście, że jestem człowiekiem, powiedziała Łucja coraz bardziej zdziwiona.
Naturalnie, naturalnie, cóż za głupiec ze mnie. Ale proszę zrozumieć, jeszcze nigdy nie widziałem syna Adama lub córki Ewy. Bardzo się cieszę, trzeba ci bowiem wiedzieć. I tu urwał, jakby miał powiedzieć coś, czego nie zamierzał, ale w porę ugryzł się w język. Bardzo mi przyjemnie, pozwól, że się przedstawię, nazywam się Tumnus.
Miło mi pana poznać, panie Tumnusie, powiedziała Łucja.
A czy wolno mi zapytać, o Łucjo, córko Ewy, w jaki sposób znalazłaś się w Narni?
W Narni? A co to takiego? Zapytała Łucja.
Przecież znajdujemy się w kraju, który nazywa się Narnią. Wszystko, co leży między Latarnią a wielkim zamkiem Ker Parawelem nad wschodnim morzem, wszystko to należy do Narni. A ty zapewne przybywasz z zachodniej puszczy?
Ja przyszłam tu ze starej szafy w garderobie, wyjąkała Łucja.
Westchnął pan Tumnus melancholijnie. Gdybym tylko bardziej przykładał się do geografii, kiedy byłem małym faunem, to bez wątpienia wiedziałbym wszystko o tych dalekich i dziwnych krajach. Teraz już na to za późno.
Ale to wcale nie są żadne kraje, powiedziała Łucja rozbawiona. To jest tam, zaraz za nami. A w każdym razie, nie jestem taka pewna. Tam jest lato.
Jednakże, zauważył pan Tumnus, w Narni jest zima. I to od jak dawna. Jeżeli będziemy tak stać i rozmawiać w tym śniegu, to możemy się przeziębić. Czy córka Ewy z dalekiego kraju Garderoby, gdzie panuje wieczne lato, wśród prześwietnego miasta Stara Szafa, nie zechciałaby przyjąć zaproszenia na mały podwieczorek?
Bardzo panu dziękuję, panie Tumnusie, powiedziała Łucja. Ale zastanawiałam się właśnie, czy nie powinnam już wracać.
To zaledwie parę kroków stąd, nalegał Faun. Będzie też ogień na kominku i grzanki, i sardynki, i ciasto.
To bardzo uprzejmie z pana strony, powiedziała Łucja. Ale naprawdę nie będę mogła zostać zbyt długo.
Gdybyś zechciała wziąć mnie pod rękę, córko Ewy, to parasol osłoni nas oboje. Idziemy w tamtą stronę. A więc w drogę.
I w ten sposób Łucja szła teraz przez las, trzymając pod rękę tę dziwną istotę, jakby znali się od urodzenia. Nie uszli daleko, gdy teren stał się bardziej pofałdowany. Naokoło pojawiły się skały i niezbyt wysokie wzgórza. Zeszli na dno płytkiego wąwozu i tutaj pan Tumnus skręcił nagle w bok, jakby miał zamiar wejść prosto na wyjątkowo dużą skałę. I dopiero w ostatniej chwili Łucja spostrzegła, że w skale jest wejście do pieczary. Kiedy znaleźli się w środku, oślepił ją blask ognia płonącego na kominku. Pan Tumnus schylił się. Małymi zgrabnymi szczypcami wyjął płonące drewienko i zapalił lampę.
To nie potrwa długo, powiedział, stawiając imbryk na ogniu.
Łucja pomyślała sobie, że nigdy jeszcze nie widziała tak miłego domu. Była to niewielka, sucha i czysta pieczara, wykuta w czerwonawej skale. Na podłodze leżał dywan. Stały też dwa foteliki. Jeden dla mnie, drugi dla przyjaciela, wyjaśnił pan Tumnus. Stół i kredens, a nad gzymsem kominka wisiał portret fauna z siwą brodą. W rogu były drzwi, prowadzące zapewne do sypialni pana Tumnusa, a pod jedną ze ścian stała półka z książkami. Kiedy gospodarz przygotowywał podwieczorek, Łucja obejrzała sobie książki, wśród których natrafiła na takie dziwne tytuły jak Życie i pisma Sylena albo Nimfy i ich życie, albo Ludzie, mnisi i leśnicy, Studium znanej legendy, albo Czy człowiek jest mitem?
Wszystko gotowe, córko Ewy, oznajmił Faun.
Był to naprawdę wspaniały podwieczorek. Najpierw wyborne jajka na miękko, potem sardynki na grzankach, potem znowu grzanki z masłem i jeszcze grzanki z miodem. A na koniec ciastko z lukrem. A kiedy Łucja już się najadła, Faun zaczął opowiadać. Cóż to były za cudowne opowieści o życiu w puszczy? Opowiadał o zabawach w świetle księżyca, gdy nimfy, które mieszkają w źródlanych jeziorkach, i driady, które mieszkają w drzewach, wychodzą o północy na polany, aby tańczyć z faunami. O gonitwach za mleczno-białym jelonkiem, który może spełnić każde życzenie, gdy się go schwyta. O biesiadach z dzikimi, czerwonymi karłami i o wyprawach po skarby, ukryte w głębokich kopalniach i jaskiniach. A potem jeszcze o lecie, o tym, jakby to było dobrze, gdyby drzewa były znowu zielone i gdyby znowu odwiedził ich stary Sylen na swoim grubym ośle. A może i sam Bachus? W strumieniach popłynęłoby wino zamiast wody, a wszyscy mieszkańcy lasu oddaliby się beztroskiej, trwającej tygodniami zabawie.
Gdyby tylko nie było tej wiecznej zimy, zakończył ponuro Faun.
Potem, jakby chcąc dodać sobie otuchy, wydobył z leżącego na kredensie futerału dziwny mały flet, wyglądający jakby był zrobiony z trzciny, i zaczął na nim grać. Tęskny ton fletu sprawiał, że Łucji chciało się płakać i śmiać, tańczyć i spać jednocześnie. Musiały chyba minąć całe godziny, kiedy otrząsnęła się z zasłuchania i powiedziała: — Och, drogi panie Tumunusie, tak mi żal, że muszę panu przerwać, bo tak strasznie podoba mi się ta muzyka, ale naprawdę muszę już wracać do domu. Miałam wpaść tylko na chwilkę.
— Nie sądzę, żeby było najrozsądniej iść teraz — odpowiedział Faun, odkładając flet i potrząsając głową ze smutkiem.
Nierozsądnie? Łucja zerwała się z fotela, trochę przestraszona. Co pan ma na myśli? Muszę zaraz wracać do domu, będą się o mnie niepokoić. Lecz za chwilę, widząc dziwną zmianę w twarzy gospodarza, zapytała: Och, drogi panie Tumunusie, co się stało?
Brązowe oczy Fauna napełniły się łzami, które zaczęły spływać mu po policzkach, zbierać się na czubku nosa i skapywać na ziemię. Aż w końcu zakrył twarz rękami i gorzko zaszlochał.
— Panie Tumnusie! — zawołała Łucja przerażona. — Proszę przestać, błagam pana. Co się stało? Czy źle się pan czuje? Kochany panie Tumnusie, niech mi pan wreszcie powie, czy stało się coś złego?
Ale Faun płakał dalej, jakby mu miało za chwilę pęknąć serce. Nie przestał szlochać nawet wówczas, gdy Łucja podeszła do niego, objęła go serdecznie i ofiarowała mu swoją chustkę do nosa. Płakał i płakał, teraz już w chusteczkę, wyrzymając ją co jakiś czas, gdy stawała się tak mokra, że już więcej łez nie chciało w nią wsiąknąć.
— Panie Tumnusie! — krzyknęła wreszcie Łucja, potrząsając nim w rozpaczy. — Proszę przestać! Proszę natychmiast przestać! Powinien się pan naprawdę wstydzić. Taki duży faun jak pan. No i dlaczego na miłość boską tak pan ryczy?
— zaukał pan Tumnus. — Płaczę, bo jestem bardzo złym faunem.
— Wcale nie myślę, że jest pan złym faunem — powiedziała Łucja. — Myślę, że jest pan bardzo miłym faunem. Naprawdę! — Jest pan najmilszym faunem, jakiego zdarzyło mi się spotkać?
Nie mówiłabyś tak, gdybyś wiedziała o wszystkim. Odpowiedział Faun w krótkiej przerwie między dwoma gwałtownymi atakami szlochu. Nie jestem wcale dobry, jestem bardzo zły.
A co takiego pan zrobił? Spytała Łucja.
Spójrz tylko na mojego starego tatę. Powiedział pan Tumnus. Tam nad kominkiem, na portrecie, nigdy by czegoś takiego nie zrobił.
Czego by nie zrobił?
Tego, co ja zrobiłem, odrzekł Faun. Jestem sługą białej czarownicy. Oto czym jestem. Zaprzedałem się białej czarownicy.
Białej czarownicy? Któż to taki?
Jak to nie wiesz? To przecież ona panuje nad całą Narnią. To ona sprawia, że zawsze jest zima. Zawsze jest zima, choć nigdy nie ma Bożego Narodzenia. Sama tylko pomyśl.
Ależ to okropne, powiedziała Łucja. Ale co ty właściwie dla niej robisz?
To jest właśnie najgorsze, odpowiedział pan Tumnus i jęknął głucho. porywam dla niej dzieci. Oto cała prawda. Popatrz na mnie, córko Ewy. Czy mogłabyś uwierzyć, że ja jestem takim faunem, co to spotyka w lesie biedne, niewinne dziecko, które nie zrobiło mu nic złego? Udaje, że się z nim zaprzyjaźnia, zaprasza je do swojego domu, a wszystko po to, aby je uśpić, a potem oddać w ręce białej czarownicy?
Nie, powiedziała Łucja. Jestem pewna, że pan nie zrobiłby niczego w tym rodzaju.
Ale ja to zrobiłem, zaukał faun.
No, cóż, powiedziała Łucja powoli, ponieważ chciała być sprawiedliwa, ale i niezbyt surowa. Cóż, to rzeczywiście brzydko z pana strony. Ale żałuje pan tak szczerze? Jestem pewna, że to się już nigdy nie powtórzy.
O, córko Ewy, czy ty naprawdę niczego nie rozumiesz? Zapytał faun. Nie mówię o czymś, co kiedyś zrobiłem. Ja to robię teraz, w tej właśnie chwili.
Co pan chce przez to powiedzieć? Krzyknęła Łucja, a jej policzki zrobiły się nagle o wiele bielsze niż przedtem.
To ty jesteś tym dzieckiem. Otrzymałem rozkaz od białej czarownicy, aby schwytać i oddać w jej ręce każdego syna Adama i każdą córkę Ewy, których kiedykolwiek spotkam w lesie. A ty jesteś pierwszą córką Ewy, jaką spotykam. Robiłem wszystko, żebyś się ze mną zaprzyjaźniła. Zaprosiłem cię na podwieczorek, ale przez cały czas, tak, przez cały czas myślałem tylko o tym, że kiedy cię uśpię, pójdę i powiem jej.
Och, ale pan przecież tego nie zrobi, krzyknęła Łucja. Nie zrobi pan tego, prawda? Przecież pan tego nie może zrobić.
A jeśli tego nie zrobię, powiedział faun, wybuchając znowu płaczem, ona się o tym na pewno dowie. Każe mi odciąć ogon, odpiłować różki, wyrwać brodę, a potem machnie swoją różdżką nad moimi ślicznymi, rozszczepionymi kopytkami i zamieni je w okropne, bryłowate kopyta, jak u jakiejś nędznej szkapy. A jeżeli będzie na mnie szczególnie zła, zamieni mnie w kamień i będę tylko posągiem fauna, aż do czasu, kiedy cztery trony na Ker Paravelu znowu zostaną zajęte. A Bóg jeden wie, kiedy to się stanie i czy w ogóle do tego kiedykolwiek dojdzie.
Bardzo mi przykro, panie Tumunusie, powiedziała stanowczo Łucja, ale proszę mi pozwolić iść już do domu.
Pozwolę, rzecz jasna, odrzekł faun. To oczywiste, że muszę tak postąpić. Teraz widzę to wyraźnie, jak na dłoni. Nie miałem pojęcia, jacy są ludzie, zanim ciebie nie spotkałem. Teraz, kiedy już cię znam, wiem dobrze, że nie mogę cię oddać w ręce tej wiedźmy. Musisz jednak zaraz ruszać w drogę. Odprowadzę cię aż do latarni. Myślę, że stamtąd trafisz już łatwo do garderoby i do staraszafy.
Jestem pewna, że trafię, powiedziała Łucja.
Musimy zachować najwyższą ostrożność. Cały las pełen jest jej szpiegów. Nawet niektóre drzewa są na jej służbie. Tak więc pan Tumnus ponownie rozłożył parasol, podał Łucji ramię i pospiesznie wyszli z pieczary, nie dbając nawet o posprzątanie po podwieczorku. Tym razem droga nie przypominała już zupełnie miłego spaceru do pieczary fauna. Przemykali się ukradkiem przez las, nie odzywając się do siebie, a pan Tumnus starał się wybierać najciemniejsze przejścia. Łucja odetchnęła z ulgą, kiedy dotarli wreszcie do latarni. Czy stąd już pamiętasz drogę, córko Ewy? Zapytał Tumnus.
Łucja wpatrzyła się w ciemność między drzewami i dostrzegła w oddali jasną plamkę, wyglądającą jak odblask dziennego światła. Tak, widzę już drzwi szafy.
A więc pędź do domu tak szybko, jak tylko potrafisz, powiedział faun. I czy będziesz mogła w ogóle mi przebaczyć to wszystko, o czym ci powiedziałem?
Aż naturalnie, wybaczam, powiedziała Łucja, ściskając mu serdecznie rękę. I mam nadzieję, że nie wpadniesz przeze mnie w jakieś straszne tarapaty.
Żegnaj, córko Ewy, odpowiedział szybko faun. A może mógłbym zatrzymać chusteczkę?
Chyba tak, powiedziała Łucja i popędziła w stronę plamki dziennego światła między drzewami tak szybko, jak potrafiła. I nagle, zamiast szorstkich gałęzi drzew, poczuła na twarzy miękkość futrzanych płaszczy, a zamiast skrzypiącego śniegu pod nogami, twardość drewnianej podłogi, aż raptem zdała sobie sprawę z tego, że wyskakuje przez otwarte drzwi szafy wprost do tego samego pokoju, w którym rozpoczęła się ta dziwna przygoda. Starannie zamknęła szafę i rozejrzała się wokoło, łapiąc oddech po szybkim biegu. Na dworze wciąż padało, a z korytarza dobiegły ją głosy rodzeństwa. – Hej, jestem tutaj! – krzyknęła. – Jestem tutaj! Wróciłam! Nic mi się nie stało! –